Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam wielki przywilej jako swoim ludziom, że my możemy poznawać Ciebie. Otworzyłeś nam oczy na Ciebie, otworzyłeś nam oczy na Twojego Syna, Pana Jezusa, otworzyłeś nam oczy na Twoje Słowo, dlatego też i pobłogosław ten czas, abyśmy mogli odebrać dla siebie Twoje Słowo, aby Twoje Słowo mogło budować nas, a my możemy Tobie dalej oddawać chwałę i rozwijać się w Tobie, w Jezusie. Amen. Słuchajcie, wziąłem dzisiaj taki temat z Wami i chyba Wy będziecie to wyświetlać, tak, Danielu? Ten temat, jak pewnie widzicie na wyświetlaczu, mówi nam o ludziach, którzy podobają się Bogu. Czy są tacy ludzie, którzy podobają się Bogu? Tak naprawdę to wszyscy w naturalny sposób jesteśmy grzesznikami, ale niektóre serca Pan Bóg tak pobudził, że te serca się otworzyły, ci ludzie otworzyli i chcą podobać się Bogu. Więc jacy to są ludzie, którzy podobają się Bogu? W jakich ludziach Bóg ma swoje upodobanie? I przed świętami wziąłem ten tekst, który mówi nam o tym, że prawdopodobnie już znacie ten tekst dokładnie, z Ewangelii Łukasza 2,14. Poproszę, przeczytaj, bracie.
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
I znamy ten tekst, gdzie jest on zapisany. To właśnie sytuacja była tego typu, że aniołowie objawili się pastuszkom, pasterzom, pastuchom, tak jest, którzy tam gdzieś na polach betlejemskich mieli tam w zagrodach swoje owce w nocy i zobaczyli chwałę anielską, chwałę Bożą i te pieśni uwielbienia. Oni mieli przywilej słuchania chóru już niebiańskiego. I między innymi w tych słowach oni przywitali tych pasterzy, że chwała jest na wysokościach Bogu. Zobaczcie, co się tam na wysokościach Bogu dzieje. Uwielbienie Bogu, tak? Chwała Bogu. A na ziemi też coś się dzieje, ale w ludziach, których Bóg ma upodobanie, którzy podobają się Bogu. O, ciekawe, czyli są ludzie, którzy podobają się Bogu. To znaczy w przeciwieństwie pewnie są ludzie tacy, którzy nie podobają się Bogu i Bóg nie ma w nich aprobaty. Okej? A więc będziemy dzisiaj mówili o ludziach, którzy się podobali Bogu. Oczywiście tych ludzi w Biblii jest bardzo dużo. I na przykład pamiętacie takie słowo, że Bóg powiedział do Noego, że znalazłeś łaskę w oczach Boga. Że Noe znalazł łaskę w oczach Boga, tak? I Noe podobał się Bogu w tym pokoleniu, bo to pokolenie było spaczone za czasów Noego i dlatego Bóg zniszczył to pokolenie ludzkie potopem, a Noe został uratowany, jak znamy sytuację. Więc wracam do tego, że Noe miał tą aprobatę u Boga. Bóg go uhonorował i ochronił i zostawił i tak dalej. I w Biblii możemy znaleźć sporo takich ludzi, którzy byli mili Bogu. Na przykład Dawid był miły sercu Bożemu. On tym był pieśniarzem i chwalcą Boga i uwielbiał Jego. O, Mojżesz był miły Bogu. O Danielu jest powiedziane kilka razy w Księdze Daniela, że Danielu, mężu miły. Danielu, mężu miły. A więc były takie osoby, które były miłe Bogu, którym Bóg miał upodobanie. I mamy być mili Bogu. I o tym troszeczkę powiemy na przykładzie Marii. Ale jeszcze może tylko przypomnę, że bo właśnie Maria znalazła łaskę w oczach Pana, tak? Tak jak Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I w Wikipedii wziąłem taką myśl definicyjną na temat łaski. I Wikipedia mówi, że łaska w teologii rozumiana jako dar udzielony człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą człowieka. To po prostu, inaczej mówiąc, Bóg w tym wypadku tutaj jest łaskawy, dobroduszny i udziela łaskę dla człowieka, któremu chce udzielić, bo on ma pewne symptomy, pewne postawy, właśnie miłe Bogu. I Bóg ma aprobatę w tym człowieku i błogosławi mu. Okej? Ale tak naprawdę to Bóg jest łaskawcą, to od Niego zależy to udzielenie łaski i Bóg chce udzielać łaskę swojemu ludowi. I łaska również może oznaczać na przykład życzliwość, albo przychylność, albo właśnie o tym, co mówimy, upodobanie. A pokój dla tych ludzi, których ma Bóg upodobanie. Piękne słowo pokój. A, i zapraszam nas do przeczytania fragmentu z Ewangelii Łukasza, ten taki znany fragment z pierwszego rozdziału, tam, kiedy Maria, Panna, zostaje nawiedzona przez anioła Gabriela. Poproszę Cię, bracie, o przeczytanie tego całego fragmentu.
A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł do niej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej.
Dziękuję. Tekst jest znany, ale też nie będziemy go rozważać pod kątem egzegezy tego tekstu. Jedynie tylko spojrzymy na niego pod kątem właśnie Marii, w tym wypadku, która jest tu opisana, która miała tą aprobatę u Boga, która znalazła łaskę w oczach Bożych, tak? I popatrzymy na jej postawę i może zadamy sobie pytanie, dlaczego to akurat Bóg spojrzał na Marię tak łaskawie i dał jej to niesamowite, wielkie zadanie, o której już znamy, o której wiemy, tak? No, oczywiście tutaj pewne jeszcze są inne czynniki, bo dwie Ewangelie zaczynają się rodowodami, właśnie między innymi Łukasza i Mateusza, rodowodami Jezusa. I teolodzy mówią, że jedna pokazuje Ewangelia rodowód Jezusa ze strony przybranego ojca Józefa, a druga Ewangelia pokazuje ze strony właśnie Marii, ponieważ on te rodowody miały po prostu pokazać, że Jezus, Mesjasz, Chrystus inaczej, ma się narodzić z linii Dawida, tak? Króla Dawida. No i dlatego to jest wszystko w taki sposób opisane i dla nas może te rodowody mogą być nudne. Niemniej jednak to tylko dla dowodu tego, że proroctwo zapowiedziane przez Boga musiało się spełnić z tej akurat linii. Okej, ale popatrzmy na, no bo Maria akurat miała tą linię Dawidową, tak samo jak i Józef miał tę linię rodowodową od Dawida. Okej, więc popatrzmy tutaj dalej. Do panny poślubionej, tak, Gabriel się tutaj pojawia, anioł Gabriel. Wiecie, znajdziecie to w księdze Daniela, 8 rozdziale, 17 wersecie, że tam Gabriel też przychodzi do Daniela. I tam dosłownie w tym 8 rozdziale Daniela, 17 wersecie jest powiedziane, że on przyszedł jako mężczyzna. A to tylko taka ciekawostka. Więc nie wiem, jak tutaj się pojawia dla Panny Marii, ale widocznie jako człowiek, jako osoba ludzka, albo w tej postaci ludzkiej, I ona tutaj zatworzona jest i on do niej przemawia i ta Maria jest poślubiona mężowi. Znamy tą pewnie sytuację, tylko przypomnę, że w Izraelu był taki trochę inny zwyczaj, że zanim doszło do ślubu, wcześniej uzgodniono w rodzinach, że ten pan młody weźmie tą panią młodą, ale najpierw pan młody musi przygotować miejsce do życia dla pani młodej, dla całego ich domu, dla ich przyszłej rodziny, a potem przyjdzie po tą panią młodą i weźmie ją jako żonę. To jest bardzo ciekawostka taka, że ten pan młody, no przypomnę nam to tak, może dla przypomnienia, bo to związane jest też z przyjściem Chrystusa. Pan młody od ojca pani młodej dostaje takie zadanie, mówi: idź, przygotuj teraz miejsce dla mojej córki, która będzie twoją żoną, i ja będę obserwował, co ty będziesz robił, jak ty będziesz robił. Czy moja córka będzie w twoich rękach bezpieczna, czy będzie miała zabezpieczenie, czy będzie miała dom, no bo ja oddaję swoją córkę w twoje ręce, ale chcę też widzieć, czy ty masz trochę oleju w głowie, że tak powiem. No. I ten młody szedł, przygotowywał jakieś mieszkanie, starał się, aby założyć rodzinę, i ojciec przyglądał się temu, co ten młody robi, i kiedy ten młody już, powiedzmy, no, przygotował to miejsce do mieszkania i ojciec widział, że jednak jest ten młody człowiek odpowiedzialny za życie, mówi do młodego: hej, słuchaj, idź już po moją córkę, masz prawo ją wziąć za swoją żonę. A więc była ona, Maria, przeznaczona temu mężowi i już właściwie było, no, zatwierdzone, tylko obserwacja była tego młodego, i córka oczywiście, ta panna młoda, miała czekać na tego męża, cały czas być przygotowana. I tutaj jest taka ciekawa analogia, prawdopodobnie słyszeliście to, ale tylko dla przypomnienia, że podobnie jest z Panem Jezusem obecnie, który jest po prawicy Boga Ojca, że On, kiedy przyjdzie po swój Kościół, najpierw przygotowuje miejsce dla swego Kościoła. Pamiętacie, co w Ewangelii Jana powiedziane jest? Idę przygotować wam miejsce, tak? A gdzie ja jestem i wy będziecie. A potem, kiedy przygotuję, przyjdę do was i wezmę was do siebie, tak? I wiecie co? I młody, tą oblubienicę, tą panną młodą, tylko wie ojciec, kiedy ma ten młody przyjść. Dlatego też i w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Jezus nie wie, kiedy ma przyjść po Kościół swój. Tylko ojciec wie i dlatego też ojciec powie: teraz już możesz iść po swój Kościół i wziąć Kościół swój do siebie, aby był z tobą razem. Okej? Rozumiemy tę analogię? Mam nadzieję, że rozumiemy i może słyszeliście już to. Możliwe, że nie raz. Więc taka ciekawostka. Ta panna młoda poślubiona jest Józefowi. Józef przygotowuje miejsce, mieszkanie dla niej. I tutaj przychodzi do niej Gabriel, do tej panny młodej. I przywitał się z nią. 28 werset, widzicie to? Bądź pozdrowiona. Jak myślicie, jak myślimy, co on za pozdrowienie jej przekazał? Wiecie, troszeczkę my tutaj mamy z tej strony więcej może z Żydami niż wy, i między innymi w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, tak, zadzwoniła do mnie z biura pewnego, pewna Żydówka, która jest przedstawicielką misji Chosen People, narodu wybranego. I ona, kiedy zadzwoniła do mnie, to od razu pierwsze słowa do mnie mówi: Shalom. I znamy to słowo pewnie, a więc mówi inaczej, Shalom to pokój oznacza. Ale dla Żyda pozdrowienie pokoju, ono coś więcej oznaczało niż powiedzenie Shalom, czyli dzień dobry, tak jak my mówimy, powiedzmy, albo chwała Panu, tak, czy chwała Bogu. Okay? Oni, jeśli mówili Shalom, to dla nich to zrozumienie było: a pokój dla ciebie, pokój niech przenika ciebie, pokój niech będzie z tobą, niech ogarnie ciebie, niech bądź błogosławiony tym pokojem. Rozumiecie? I dlatego później apostoł Paweł w pewnym miejscu mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, tak? I dlatego Jezus mówi: pokój mój daję wam. Nie taki pokój, jak daje świat, ale ja wam daję ten pokój. I ja wierzę, że ten Gabriel właśnie tym emanuje, tym Bożym pokojem w tym pozdrowieniu. Pozdrawia ją Shalom. Wiecie? I kiedy żegnałem się z tą Żydówką, to było w piątek, ostatni piątek, poprzedni, no ten piątek, już po południu, wieczorem właściwie, nie? Powiedziałem jej Shalom Shabbat. A ona mówi Shalom Shabbat i taki sposób. A potem powiedziałem Happy Hanukkah, a więc tam mają swoje święto Hanukka. A ona powiedziała Merry Christmas, tak? Czyli to Boże, błogosławień z Bożego Narodzenia. Okej? Okay? Rozumiemy? Życzymy sobie i pozdrawiamy siebie tymi miłymi, dobrymi, błogosławiącymi słowami, bo należymy do jednej rodziny i pokój z góry wstępuje. Kiedy Jezus spotykał się ze swoimi ludźmi, to pamiętacie, on zawsze na ludzi tchnął pokoju. Oni się byli na przykład przestraszeni na łodzi, jak płynęli, tam była wiatr, burza i Jezus szedł po wodzie. On mówi, nie bójcie się, to ja, pokój wam. I w każdych innych miejscach Jezus zawsze tchnął pokojem. O, jak my potrzebujemy pokoju, bo widocznie gdzieś nas tam straszy to życie trochę i przeraża w jakiś sposób. Więc tutaj ten Gabriel pozdrawia ją i wierzę, że pozdrawia i tchnie na nią pokojem. I dodatkowo mówi, łaską jesteś obdarzona, tak? Łaską obdarzona, tak? I mówiliśmy o tej łasce, że Pan Bóg jest łaskawy dla wszystkich. Wiecie? Bo słońce świeci na jednych i na drugich, tak? I deszcz pada na jednych i na drugich. Śnieg tak samo, prawda? Więc Pan Bóg jest łaskawy dla wszystkich i obdarza wszystkich swoją łaską, ale niektórzy mają tą szczególną łaskę, gdzie Bóg otwiera oczy, dlatego że oni mają otwarte serce na Niego i zaczynają rozumieć, co Bóg do nich mówi i zaczynają rozumieć, jaką Bóg ma ofertę i w jaki sposób Bóg ich chce prowadzić i zaczynają rozumieć Bożą łaskę w zbawieniu. I zaraz o tym trochę więcej powiemy. A więc tutaj Maria ma szczególną łaskę u Boga, bo ona ma, jak już wiemy, wypełnić niesamowite Boże zadanie. I to Bóg akurat taką Marię wybrał z tego pokolenia, tych kobiet z rodu Dawidowego w tamtym pokoleniu. Z dziewcząt można, panien, dziewic z tamtego pokolenia wybrał akurat Marię. Tak jest, tą jedyną osobę wybrał. On ją chciał wybrać, ale Maria coś sobą reprezentowała. Jak pewnie wiecie, Maria w tamtym okresie była bardzo młodziutką dziewczyną. W tamtym okresie, i choć nie tylko w tamtym, na tych terenach ciepłych i nie tylko, dziewczyny za mąż były wydawane w wieku, mówię wam, nawet 12, 13, 14, 15, 16 lat i to była norma. A więc Maria to była Marysieńka, tak? Młoda dziewczynka, która była przeznaczona dla Józefa i czekała, kiedy ten Józef tam się upora z tym domem, tak? I czekała na małżeństwo swoje, tak? Wiecie, młodziutka dziewczyna i tutaj do takiej młodziutkiej dziewczyny przychodzi Gabriel. A powiem taką ciekawostkę, my mamy tutaj fajnych Romów, czyli cyganów polskich, którzy z nami mają społeczność. Jest ich około 20 i większość ich przyjęła chrzest wiary i mamy domowe grupy z nimi. I u cyganów to jest ciekawostką, że bardzo młode dziewczyny wychodzą za mąż. I naprawdę, jeśli dziewczyna 15-16-letnia nie wyszła za mąż, no to tak trochę patrzą się dalej, ale jak już ma 19 lat, to mówią, że stara panna, poważnie, wiecie. Więc starają się dziewczyny, że tak powiem, szybko wyjść za mąż i takie mają zwyczaj. I tak było w Izraelu. I ta młodziutka Maria stoi przed tym Gabrielem i słyszy takie niesamowite rzeczy. Łaską obdarzona jesteś od Boga. Pan z tobą. Wiecie co? Myślę, że możliwe, że Maria nie zawsze odczuwała, że Pan jest z nią. To tak samo jak z nami wierzącymi. Co tam? Odczuwa zawsze, że Pan jest z tobą, że Pan tam przygląda się tobie, że Pan jest ci towarzyszy. Powinniśmy mieć tą świadomość, co prawda, że żyjemy w obecności Boga, że chodzimy przed Nim, że chodzimy, właściwie to powinniśmy nawet wiedzieć, że chodzimy w Nim, w Jego duchu, Jego duchem prowadzeni, ale z naszą świadomością jest różnie i Pan z tobą, jak tutaj powiesz, to Maria mówi, aha, Pan ze mną, okej, okay, no dobrze, fajnie, okej. Okay. I dalej mówi, błogosławionaś między niewiastami. I jak to? Ja, młoda dziewczyna, i co ona robi? 29 werset. Zatrwożyła się, tak? Tu widzimy. Co to znaczy zatrwożyła się? No, pewnie przestraszyła się. Co się dzieje? Co on gada? O co chodzi? A, no wiesz co, przyszedł gość jakiś, no chyba to jest anioł, Gabriel, prawdopodobnie jej się przedstawia, i ona się przestraszyła. Po prostu się przestraszyła, tak? Miała prawo? Młode dziewczę? Prawda? I nie tylko. Wiecie, ja, człowiek często się straszy różnymi rzeczami. Ja czasami w nocy chodzę i czasami taki zając wyskakuje gdzieś i człowiek zająca nawet się potrafi przestraszyć, nie? Okej? Okay? Więc... Ale to dobrze, że to krótkotrwałe jest. Więc Maria tutaj krótkotrwale się zatrwożyła i coś ona robi. Zobaczcie, jaką ma cechę. I właśnie na tę cechę chciałbym zwrócić uwagę. Bo mówimy, że są ludzie, którzy się upodobanie mają u Boga, podobają się Bogu. Ona, 29 werset, rozważała, co mogło znaczyć to pozdrowienie. I te słowa, które tutaj Gabriel wypowiada. Co to znaczy rozważała? Widzicie? Chrześcijanin albo człowiek wierzący to człowiek, który dostał od Boga również głowę. I więc ma myśleć i ma rozważać, rozsądzać, rozmyślać. Po to dostaliśmy od Boga głowę, żebyśmy uważnie słuchali, co Bóg mówi, i w ogóle co na tym świecie się dzieje, i rozważać, gdzie jesteśmy na przykład, w jakiej części proroctw obecnie jesteśmy, w którym miejscu przed przyjściem powtórnym Chrystusa. Wy słusznie podkreślacie to rzecz, że już pierwsze przyjście Chrystusa się odbyło 2000 lat temu. Teraz czekamy na drugie przyjście Chrystusa i mamy rozważać ten czas. I tutaj ta szlachetność tej młodej dziewczyny, młodej kobietki, ona myśli, ona rozważa i to jest piękne. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich rozpisane są takie sytuacje ludzi z dwóch miast, z Tesaloniki i z Berei. Możliwe, że już pamiętacie. Pamiętacie w Tesalonice, kiedy Paweł, apostoł, głosił Słowo Boże, oni tam zlekceważyli to, co Paweł powiedział i pognali go stamtąd. Natomiast w Berei tam jest powiedziane, że ci byli bardziej szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice, bo słuchali, co Paweł mówi i rozważali to, co Paweł mówi. A więc słuchali i rozważali i sprawdzali ze Słowem Bożym. Wiecie? Ciekawe. A więc można mieć, ci byli szlachetniejszego usposobienia, szlachetniejsi. Maria należy do tych ludzi, która jest szlachetną osobą. Ona rozważa, ona myśli, co tutaj się dzieje i co do niej jest skierowane. I niewielu ludzi szuka zrozumienia Bożego, myśli i rozważa te rzeczy. Maria rozważa i zobaczymy to dalej jeszcze w tekście. A więc dalej idźmy. Popatrzcie, jakie jest jej cecha. Więc skoro ona rozważa i jest przestraszona, to tak jak pamiętacie, mówiliśmy, Bóg zawsze, Jezus zawsze wpływa pokojem swoim. I 30 werset tak to mówi. Więc ten anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, tak? Nie bój się. I znowu prawdopodobnie słyszeliście, że w Piśmie Świętym można znaleźć to słowo nie bój się, albo pochodne tego słowa nie bój się. A ile razy? Kto pamięta? 365. I jak już wiecie o tym, to znaczy, że Bóg chce, żeby na każdy dzień nam przypominać w roku 365 razy, a nie bój się. Nie? Widzę Ciebie, słyszę Ciebie, rozumiem, wiem, jaka jest Twoja sytuacja, wiem, co się dzieje na świecie, wiem, jak to wygląda, wiem, dokąd ten świat idzie, to zresztą ja dopuszczam to wszystko, a Ty jesteś w moich rękach, Ty do mnie należysz, jesteś bezpieczny, a wiecie co to? Nie bój się. Pokój ten z góry potwierdza, że On jest z nami. On chce nam towarzyszyć. On chce pilotować te rzeczy. On ma te wszystkie rzeczy w swoich rękach, wszechmogący. Więc nie bój się. I Maria słyszy to piękne słowo i mówi, nie bój się. I dalej mówi, dlaczego nie bój się? Bo coś dla ciebie Bóg ma przeznaczone. Wiecie co? To było dla Marii przeznaczone. A dla ciebie, a dla mnie, co Bóg przeznacza? Albo jaką drogę, jaką łaskę, albo jakie możliwości, w jaki sposób chce mnie, ciebie użyć? Tak jest. On nie tylko Marię chciał użyć. Maria miała swoiste zadanie, wyjątkowe zadanie i jedyne zadanie w świecie, tak? Ale każdy z nas ma też swoiste, przez Boga dane, aby odszukać Jego dary i przeznaczenie i użycie w tych darach i w tej służbie. Na przykład bardzo się cieszę z niektórych was, ponieważ was troszeczkę więcej znam. No i może tak powiem imiennie. Na przykład Danuta, już nie będę mówił nazwisko, słuchajcie, ona ma dar ewangelizacji. Ona ma serce ku temu, żeby przekazywać słowo. To jest jej dar i ona ten dar rozwija. I rozwijaj, Danutko. I żyj Chrystusem. I służ Słowem Bożym dla ludzi. Ale nie tylko Danuta. Myślę, że wielu z was ma podobne rzeczy i może jeszcze inne, aby uzupełniać wzajemnie. Bo każdy z nas ma swoje przeznaczenie. Maria miała akurat takie i rzeczywiście wyjątkowe. I mówi, dlatego anioł znalazłaś łaskę u Boga. Pamiętacie tą łaskę, nie? Bóg jest łaskawy i ma dla niej przeznaczenie, ponieważ widzi, że ją może użyć do tych celów, do których przeznaczył i ona spełnia wszystkie jego warunki. Okay? I dlatego jaka łaska? Tutaj 31, 32 werset mówi, że ona po prostu urodzi, pocznie najpierw w łonie syna, nada mu później imię Jezus, a Jezus to wiemy, co oznacza, Jahwe zbawieniem, Jehoszuła, Jeszuła w skrócie, Jahwe zbawieniem, czyli Bóg jest zbawieniem, Pan jest zbawieniem, Jezus inaczej, Zbawiciel można w krótkim terminie określić, a więc urodzi Zbawiciela od Boga, tak? I będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Tak? Jest nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I to jest proroctwo dla Marii i przeznaczenie wykonania tego proroctwa. I tutaj jest myśl o Panu Jezusie. I zobaczcie, ja już nie będę to rozważał, bo to może na inny czas, że ten 31, 32 werset mówi o tym, kim będzie ten Jezus. Że będzie to Syn Najwyższego i że będzie Zbawicielem i że będzie wielki i był wielki i będzie wielki też dalej. Nie? I zobaczcie, część tego proroctwa, tylko część tego proroctwa dopiero się spełniła. Część ta odnosząca się do pierwszego jego przyjścia, wcielenia się przez Marię na świecie. A więc Syn Boży Najwyższego był wielki, wielkie rzeczy czynił, prawda? Ale zobaczcie, ta część druga, 32 wersetu, jeszcze się nie spełniła. I da mu Pan Bóg, czyli jego ojciec, tron jego Dawida, tak? Bo on z tej linii Dawidowej. I 33, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I ta część proroctwa jeszcze się nie spełniła, to tak mówiąc już po tym tekście, ale rozumiemy? I czekamy na powtórne przyjście, kiedy on odziedziczy tron, przyjmie ten tron Dawida i będzie królował nad domem Jakuba, ale nie tylko, jak wiemy z innych proroctw, ale będzie królował nad całym światem, a więc nad nami. Więc Maria słyszy taki wielki tekst. Skąd ona te słyszy słowa? Co to za słowa? Skąd one były powiedziane? Gabriel przyszedł i wyssał sobie z palca i wpadł na pomysł, żeby mu to, jej to powiedzieć? Oczywiście Gabriel to jest anioł, a anioł to jest messenger, czyli przekaziciel, który przychodzi i przekazuje słowo czyje? Boga. Ale on przekazuje to słowo, które już było wcześniej powiedziane przez Boga, przez proroków. I on tylko to potwierdza, że to ty akurat będziesz wykonawcą tego słowa, Mario, tak? I wtedy Maria, zobaczcie znowu, pamiętacie? W 29 wersecie czytaliśmy, rozważała, rozmyślała, tak? I znowu Maria, zobaczcie, ona myśli i chwała Bogu, bo jeśli czegoś człowiek nie rozumie, to człowiek powinien zadawać pytania i szukać odpowiedzi u Boga. I Maria rzekła co do anioła? Jak się to stanie, skoro nie znam męża? No bo jest przeznaczona, ale nie ma męża, przecież dzieci z morowego powietrza się nie biorą. Sorry, no, rozumiemy to, tak? Więc jak to? Jak to? Jak to się stanie? Okej? Więc rozumiecie? To jest szlachetność człowieka, który nie jest prostolinijny, który słyszy jakieś tam słówko. Wiecie, dzisiaj mówię wam, ja czasami słucham na YouTubie różnych bardzo ciekawych mówców i nie tylko na YouTubie, na internecie, okej, powiedzmy, a bardzo ciekawych mówców po angielsku, po polsku, po rosyjsku, lubię języki i wiecie co? I naprawdę bardzo dużo ciekawych mówców i dużo ciekawych rzeczy wnoszą. Ale naprawdę powinniśmy rozważać, co oni głoszą. Bo my niektóre rzeczy przyzwyczailiśmy przyjmować jako doktryny i powtarzać, że jak zdrowaś Maria, że tak powiem, niektórzy powtarzają. I w kółko powtarzają, i w kółko powtarzają. I wbija się to w głowę ludziom. Tymczasem Maria jest zdrowa, u niej wszystko jest w porządku, a my mamy różne swoje choroby. Tak? I zwróćcie uwagę, że ci mówcy na tym internetach, czy w ogóle, nawet jeśli ja mówię, czy ktokolwiek przekazuje słowo, to mamy to rozważać i sprawdzać to ze Słowem Bożym, ponieważ i prosić, żeby Bóg dał nam zrozumieć, czy rzeczywiście tak jest, bo naprawdę wiele rzeczy ciekawych czasami niektórzy mówcy mówią, a potem niektóre rzeczy mówią takie, które nie są zgodne z Słowem. Jak to jest, że są Boży ludzie, ciekawe rzeczy mówią, ale niektóre rzeczy mogą całkiem odstępować od słowa. To jest rozważanie na inny czas. Może kiedyś się podzielę takimi rzeczami i zobaczycie pewnych później mówców, którzy mówili takie fajne rzeczy, a potem skosili, że tak powiem, to słowo, bo mówili inne słowo, takie zwiedzenia słowo dosłownie. Okej, więc mamy badać. I Maria właśnie jest tą myślącą osobą. Mówi, jak to? No ja chcę to zrozumieć. O co chodzi? Tutaj nie znam męża, a mam dziecko mieć, prawda? I teraz, dlatego też Bóg, jeśli coś przekazuje w Słowie, to zawsze to Słowo umotywowuje, pokazuje i to potwierdza to Słowo może przez inne sytuacje, przez inne słowa. Pamiętacie, na podstawie dwóch lub trzech świadków, na podstawie dwóch lub trzech świadectw musi być oparta sprawa, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. I tutaj podaję dwa przykłady dla Marii, 35, 36 wersecie. I nawet 37, okej? Jaki przykład? Mówi, zobacz, tak to się stanie w twoim życiu, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Słuchajcie, rozumcie to, co tu jest powiedziane. Kto jest ojcem Marii? Kto stąpi na ciebie i zacieni? Nie Marii, tylko tego dziecka Jezusa, tak? Przez Marię daną. Okej? Rozumiemy? Kto jest ojcem? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego. A jak my mówimy? Że Jezus jest ojcem, że Jezus, przepraszam, jest synem Boga. Tak? Tak? Okej? Nie? Rozumiemy? Więc rozważmy to. Ja nie będę tego tematu rozważał. Tylko chcę podkreślić te rzeczy. Jak anioł jej przekazuje... I co podkreśla? I my czasami powtarzamy pewne rzeczy i musimy się utożsamić tym słowem, co tu jest powiedziane, tak? Ponieważ to jest powiedziane od Boga. Nie? I narodzi się z ciebie święte, tak? I nazywać się będzie Synem Bożym. Oczywiście Synem Bożym, a więc z Boga, a więc Bogiem, Synem Boga, tak? I dalej drugi motyw daje tutaj dla Marii. Zobacz, mówi Elżbieta, a wcześniej, jak ktoś już pamięta, to wcześniej w tym pierwszym rozdziale Łukasza jest opisane, w jaki sposób Elżbieta, ta niepłodna i starsza już krewna Marii, była niepłodna i poczęła w starości swojej. I jest już tutaj, mówi anioł, w szóstym miesiącu. Rozumiesz? Mówi, to ta staruszka, która była nie, w niemożliwych sytuacjach, żeby akurat poczęła, ona była niepłodna, a jednak poczęła. I urodzi dziecko, bo i dalej mówi, zobacz, 37, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. W taki sposób tu mówi. Czyli inaczej mówiąc, u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest wszechmogący. Jeśli On daje słowo, to i to słowo spełnia. U Elżbiety bez możliwości poczęcia, ona została poczęta, albo w jej łonie zostało poczęte, tak? I u ciebie to samo będzie. I kiedy Maria słucha takich słów, wtedy bardzo piękne wyznanie wiary czyni. Uwierzyła w to słowo i mówi: oto ja, 38 werset, tak, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A więc anioł ją przekonał, ona zaufała temu słowu, zawierzyła, uwierzyła i powiedziała: oto ja jestem służebnicą pańską, służebną pańską, tak, sługą pańską, sługa pański, tak, sługa, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, niech się stanie tak, jak Ty mówisz, tak, jak Bóg mówi. Nie? Jestem otwarta na te słowo. I prawdopodobnie też wiecie, że Maria przyjęła wielkie wyzwanie od Boga, a jednocześnie bardzo niebezpieczne, bo ona żyje w okresie na przełomie tego czasu Starego Testamentu i Nowego, no ale oni wtedy żyli w tamtym czasie według prawa mojżeszowego. I teraz Maria, przyjmując takie słowo, przyjmuje na siebie ryzyko, i to wielkie ryzyko, ryzyko śmierci. Wow. I wiecie, o co chodzi, tak? Bo teraz, gdyby ten Józef, który jest przeznaczony dla niej mężem, zobaczył, że ona jest w ciąży i to bez niego, to poszedłby do rady miasta i powiedział: słuchajcie, tak, myśmy już się tutaj zaślubili i teraz ja wszystko przygotowuję, a ona się gdzieś wpuściła, sorry za wyrażenie, rozumiecie? Nie? Nie. I jest w ciąży. I rada miasta, widząc taką sytuację, na podstawie prawa mojżeszowego, bierze taką dziewczynę i wyciąga za miasto i ukamionuje ją, zabija ją za to, że poszła w niemoralność. I dlatego w mojżeszowym prawie było powiedziane, żeby w taki sposób załatwiać takie rzeczy, aby niemoralność była wypleniona z domu Izraela. Okej? I zrozumiecie, co Maria robi? Ryzykuje. A więc czasami, kiedy przyjmujesz Słowo Boże, musisz wiedzieć, że możesz ryzykować i że mogą ciebie nie tylko nie polubić, ale mogą cię wykląć, czy odrzucić, czy odizolować, czy nie wiem, może nawet mocno prześladować. Rozumiesz? I Maria przyjmuje to ryzyko. Ale wiecie co? Ona uwierzyła, że Pan jest z nią. Że Pan, skoro dał jej to słowo, to słowo również będzie pilotował w jej życiu i ona będzie chroniona. Dlatego też zobaczcie, Józef, jak znacie tą sytuację, między innymi z Mateusza, tam jest powiedziane, że Józef był szlachetny i nie chciał Marii zdradzić dla rady miasta i powiedzieć: a zobaczcie, tą dziewczynę, ladacznicę. Nie? Nie? Myśli sobie: a trudno, po cichu, potajemnie ją zostawię, dobra, jestem przerażony tym, co tu się dzieje i to nie podoba mi się. No, ja oczywiście odgrywam tą rolę, bo, ale tam we śnie miał sen i we śnie przyszedł do niego też anioł i powiedział mu: Józefie, nie odrzucaj Marii i nie bój się. To, co z niej się pocznie, będzie święte i ty nazwiesz to dziecko, które z niej się pocznie, Immanuel, co się wykłada, jak wiecie, Bóg z nami. Józef przez sen przyjął to jako proroctwo i przyjął Marię i przyjął to dziecko, które było w Marii i oczywiście później jako mąż zaopiekował się tym domem, tym Marią i dzieckiem. Okay? Rozumiecie? Więc sam Pan Bóg, jeśli daje słowo, może ryzykowne, to i sam Pan Bóg ma moc chronić nas i przeprowadzać, choć nie bez trudów. Okay? I zaraz o tych pewnych trudach powiemy. Na następnym slajdzie mamy już słowo, kiedy Maria zachodzi w ciążę i jako młoda dziewczyna idzie do krainy judzkiej. Wiecie, gdzie ona mieszkała? Mieszkała w Galilei, to na północ od tej Judei, i idzie do krainy judzkiej, bo tam idzie do swojej kuzynki Elżbiety, o której słyszała, że ona już jest w 6. miesiącu ciąży. Nie? I idzie tam do niej, bo słyszała to proroctwo. Wiecie? Wiecie, co to znaczy, że ona idzie? Ona idzie w początku ciąży swojej i to idzie około 100, a może 120 kilometrów. Spory kawałek? No tak, nie było autostrad, nie było pięknych dróg, nie było samochodów, nie było przelotów, rozumiecie? Grzeje, że tak powiem, taki kawałek, nie? Aby tam spotkać się, bo tam usłyszała, że tam też proroctwo się spełniło u tej Elżbiety. I ta Elżbieta, kiedy ją zobaczyła, tam już tego całego cytatu nie pokazuje, tylko ten pierwszy rozdział, 45 werset. Widzisz to? Możesz przeczytać?
I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział.
Co Elżbieta mówi do Marii? Że jesteś błogosławiona, błogosławiona u Boga, ubłogosławiona przez Boga. A masz aprobatę u Boga, bo uwierzyłaś. Rozumiecie? Człowiek, który uwierzył w Boga i uwierzył Bogu, uwierzył w Jego Słowo, uwierzył Jezusowi i Jego dziełu, które On dokonał dla Niego, jest również błogosławiony. A w niektórych tłumaczeniach to słowo tłumaczą: szczęśliwa jesteś albo uszczęśliwiona, tak? Ponieważ uwierzyłaś, zawierzyłaś, a złożyłaś w tym nadzieję w Słowie, nadzieję w Słowie, tak? Że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do ciebie wypowiedział, tak? A więc, zobaczcie, rozumiecie? Mówimy o ludziach, którzy mieli upodobanie u Boga. Jacy ludzie? Którzy uwierzyli, zawierzyli Bogu, zawierzyli w to, co Bóg mówi. Zobaczcie, jesteście, bracia i siostry, jesteśmy błogosławieni u Boga, bo uwierzyliśmy. Maria oczywiście miała swoje zadanie, ale my też mamy swoje, ale też uwierzyliśmy w to, co Pan do nas powiedział. Amen? I wtedy Maria w 46 wersecie tej Ewangelii Łukasza zaczyna piękny, niektórzy mówią, magnifikat mówić, a więc uwielbienie Boga. I przeczytaj ten 46 do 48 wersetu.
I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławiono, zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
Mhm. Rozumiemy? Mówimy o tym, w kim Bóg ma aprobatę, jacy ludzie podobają się Bogu. Okay? I co ona robi? Boża osóbka, nie? Uwielbia Boga z całej duszy swojej, z głębi swojej i głośno akurat w tym wypadku. I mówi: wielbi dusza moja Pana. Oddaję Mu chwałę. Nie? I zobaczcie, co się dzieje w jej sercu albo w jej duchu. Cieszy się wewnętrznym człowieku. Rozradował się duch mój w Bogu. O, Zbawicielu moim. Wiecie co? I to pewnie słyszeliśmy, ale to może jest ważne do naszych dyskusji w czasie świąt z naszymi rodzinami, przy stołach, nie? Że Maria ma swego Zbawiciela, którego nosi już w łonie, którego poczęła i już cieszy się w Nim, bo Bóg dał jej Zbawiciela. Bo wiecie, kto jest Zbawicielem? Oczywiście, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. I Maria również ma swego Zbawiciela. A pytanie? A jacy ludzie potrzebują Zbawiciela i zbawienia? Jacy ludzie potrzebują Zbawiciela i zbawienia? Ludzie, którzy są ludźmi, tak? A ludzie są wszyscy w naturalny sposób rodzeni po Adamie i Ewie w naturze grzesznej. A więc ludzie w naturze niepodobającej się Bogu, bo mają grzeszną naturę. Niemniej jednak Bóg widzi grzeszników, którzy mają, szukają Boga, którzy mają serce otwarte na Boga, którzy chcą mieć do czynienia z Bogiem, którzy chcą zrozumieć, o co Bogu chodzi, którzy wsłuchują się w Jego Słowo. A rozumiemy? Maria jest tą osobą. I ona ma w tej chwili w swoim łonie Zbawiciela. Ja tutaj mam ten odnośnik, który tutaj napisany jest, zobacz tam, patrz, Łukasza 1,77. Ja tutaj otwieram akurat Łukasza, pierwszy rozdział, 77 werset. Tam słowo wypowiada Zachariasz, który był mężem Elżbiety i który widzi, co Bóg czyni dla tych, którzy potrzebują zbawienia. I czytam 77 werset. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Aby dać ludowi zbawienia, zbawienie, tak? Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Poznanie zbawienia, jakie Bóg przeznacza dla człowieka, dokonuje się wtedy, kiedy człowiek dostanie odpuszczenia grzechów, inaczej przebaczenia swoich grzechów, bo Bóg zbawia tych, których sam oczyszcza z grzechów, usprawiedliwia, obmywa z grzechów. I tylko tacy ludzie dostępują zbawienia, czyli ratunku na wieki, którzy zostają oczyszczeni z grzechów, którym Bóg przebacza, obmywa, oczyszcza z grzechów. I Maria ma Zbawiciela, który ją też oczyszcza z grzechów i oczyści z grzechów. I to jest bardzo ważne, bo w teologia różnych kościołów zrobiła z Marii, że ona jest człowiekiem, która nigdy nie miała grzechu. Ale Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, i tu zacytuję to, co znacie, Rzymian 3,23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im jest chwały Bożej. Wszyscy, we wszystkich pokoleniach ludzie, a w 100% grzeszni rodzą się i są grzeszni, okay? I powielają różne grzechy. I w naszym pokoleniu, i w przyszłym pokoleniu, 100%. Więc i Maria jest człowiekiem, która potrzebuje Zbawiciela, ale ona to rozumie, bo ona ma go i w tym momencie akurat w swoim łonie. I wiecie co? I Maria, oprócz tego, że narodziła Jezusa Chrystusa, to kto pamięta, gdzie jest ostatnia wzmianka o Marii w Nowym Testamencie? Ostatnia wzmianka o Marii, gdzie tam wymieniona jest Maria? To jest Dziejach Jana Ewangelia, ale to nie jest ostatnia wzmianka. Apokalipsie akurat niektórzy myślą, że tam jest Maria, ale tam niekoniecznie ona występuje, bo tam jest kobieta rzeczywiście. Natomiast ostatnia wzmianka wyrazista jest w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. I pamiętacie, co tam było? Tam Pan Jezus już zmartwychwstał i objawia się ludziom i daje im rozkaz, żeby oni czekali na napełnienie Duchem Świętym, a potem, kiedy zostaną napełnieni, żeby byli świadkami tam po całym świecie. Damy tam, pamiętamy. I potem Pan Jezus zostaje zachwycony do nieba, a jest niebowstąpienie Pana Jezusa i wtedy tam jest powiedziane, że tam była Maria wraz z apostołami i tym pierwszymi ludźmi wierzącymi i ona, wiecie, na co czekała? Na to, co Pan Jezus już wcześniej zapowiadał i jeszcze powiedział w tym pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, na obietnicę od Ojca. Jaką? Zesłanie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, wypełnienie Duchem Świętym. A więc co to było takiego? Wiecie? Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo, z wody i z ducha. I tam było to ich zrodzenie duchowo i wypełnienie duchowo. I tam Pan Jezus dał im od Ojca obietnicę ducha swego. I Maria czekała na tą obietnicę razem z apostołami i tym pierwszym kościołem. I ona oprócz tego, że narodziła Pana Jezusa, ona narodziła się na nowo. Zbawiciel znowu w niej się narodził, ale w duchu. I była poprowadzona Bożym Duchem, tak jak i wierzący wszyscy wraz z apostołami. Rozumiemy? A więc Maria nie tylko narodziła fizycznie Jezusa, ale duchowo się dla Niego narodziła, bo Duch Święty wstąpił w nią. Tam było 120 osób, pamiętacie? Potem w drugim rozdziale jest opisane, że wstąpił Duch Święty jak w postaci tych ogników czy płomieni, okej? Wśród nich była Maria. Rozumiemy? A więc podwójne narodzenie Zbawiciela u Marii było. Pierwsze to było fizyczne, ale drugie to było duchowe. Maria potrzebowała narodzenia duchowego, bo miała Zbawiciela i miała, tak jak tutaj czytaliśmy, odpuszczenie albo przebaczenie grzechów. I cieszy się, że ma Zbawiciela. I wszyscy potrzebują ludzie Zbawiciela, włącznie z Marią. Chwała Bogu. Okej. I zobaczcie, jeszcze tutaj są pewne cechy Marii, to pamiętamy, mówimy ciągle o tym, jacy ludzie podobają się Bogu. Bo co? 48 werset tutaj. Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Ona była uniżona, pokorna, otwarta. Pamiętacie, co Słowo Boże mówi? Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A ona była uniżona, pokorna. I mówi, odtąd bowiem będą mnie nazywać, tak, błogosławioną, tak, wszystkie pokolenia. Ciekawe, wszystkie pokolenia. Dlaczego? No bo rzeczywiście Bóg jedną z takich osób, akurat dziewicę, użył do tego dzieła i ona uwierzyła. I ona jest dla nas wielkim, ale to bardzo wielkim przykładem wiary, zaufania, postawy odpowiedniej przed Bogiem, myślącą osobą, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Zobaczcie, teraz tutaj 49 do 55 wersetu. Nie będę tego czytał i nie będę prosił Ciebie, bracie, żebyś to przeczytał, ale chcę tylko tyle powiedzieć na temat tego fragmentu. Wiecie, co w tym fragmencie jest tu powiedziane? Ona tutaj, jeszcze raz podkreślę, ta młoda dziewczynka, ona recytuje tutaj Słowo Boże. Co to znaczy? Że ona Słowo Boże zna na pamięć. Proroctwa tutaj recytuje Boże. Z Pisma Świętego. Co to znaczy? Że ona trwała w Słowie. Że ona znała Słowo. Że to Słowo przenikło ją i ona to Słowo teraz wyraża głośno. Bo ona żyła Słowem Bożym. Rozumiecie, co to znaczy? Ja, która dzisiaj 13-letnia dziewczynka czy chłopczyk, a czy w ogóle starsze osoby znają Słowo Boże, żeby tak mogli z pamięci recytować, bo żyją tym Słowem, to Słowo ich przenikło. Dzisiaj tymi gierkami w komputerach z młodzież zajęta jest i tylko pstryka cały czas po tym ekranie. Okay? Rozumiecie? Ta dziewczyna nie miała chyba dojścia do komputera. Rozumiecie, co ona miała? Ona miała w sercu Słowo, ale żeby się zakorzeniło w Słowo, to musiała je wcześniej poznać. Musiała je przeżywać, musiała je tak przeżywać, że jej to Słowo weszło w nią i ona teraz to wyraża głośno. Rozumiecie? Jaki to człowiek, ta Maria? Chwała Bogu za takich Bożych ludzi, którzy są otwarci, wsłuchują się Słowo, żyją Słowo i w odpowiednim czasie w duchu to Słowo wyrażają w odpowiednim czasie dla odpowiednich ludzi. Rozumiemy? To jest przykład tego człowieka Marii, Bożej osoby. I niech się uczą wszyscy, włącznie ze mną, od Marii chodzenia z Panem, wsłuchiwania się w Jego Słowo, a potem w odpowiednim czasie to Słowo wyrażają prowadzący przez Ducha Świętego ludzie. Chwała Bogu. Patrzmy dalej. Łukasza 2,19. I może ten drugi od razu też werset przeczytaj, 2,51, bo to są dwa podobne stwierdzenia Marii. Pierwsze stwierdzenie, od razu powiem, to ona tutaj stwierdza wtedy, kiedy pasterze przychodzą i zaczynają mówić, co oni widzieli tam, że aniołów widzieli z nieba wstępujących, że tam oni śpiewali, że tam chwała na wysokościach Bogu, a ludziom pokój, którym Bóg ma upodobanie. I potem oni potem szybko pobiegli, zostawili te trzoda, możliwe, że tam zabezpieczyli je i pobiegli do tego Betlejem, zobaczyć, gdzie tam w żłobie jest położone, bo tam aniołowie im powiedzieli. Nie? I przyszli i opowiadają to dla Marii, słuchaj, to takie rzeczy widzieliśmy i rzeczywiście znaleźliśmy Ciebie i rzeczywiście widzimy to dzieciątko w żłobie położone. Wow. I Maria Czytaj, 2:19.
Maria zaś zachowywała wszelkie te słowa, wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim.
Rozumiemy? Zobaczcie, co tutaj z nią jest. To nie tylko wtedy akurat, kiedy ona urodziła to dziecko, zachowywała to słowo i rozważała. Co to oznacza? Ona słuchała słowo, rozważała i trzymała to w sobie. A, to jest to. To jest ciekawe. A to znaczy, że to, co wcześniej mi anioł powiedział, to znaczy, że to, że poczęłam, to znaczy, że to, że urodziłam, to jest wielka sprawa. To znaczy, że to Bóg mnie prowadzi, to znaczy, że nas Bóg prowadzi, ale to nie tylko dla mnie, ale dla całego Izraela, dla całego świata, bo poganie będą cieszyć się z tego powodu też również. O, co się dzieje? Jakie wielkie rzeczy? Wiecie co? To jest największe wydarzenie od Boga, przyjście pierwsze Jezusa na ten świat, wcielenie się Jezusa przez Marię na ten świat. Drugie największe wydarzenie będzie powtórne przyjście. Rozumiecie? W historii ludzkości. I ona jest tym udziałowcem. I ona to myśli, rozważa. Nie? A tutaj, słuchajcie, tutaj Jezus już ma 12 lat, co przeczytałeś ten drugi werset, Łukasza 2:51. Jezus tam jest w świątyni na święcie Paschy z rodzicami razem. Oni idą do wiecie, taki kawał drogi idą. Na święto Paschy z tego Nazaretu, to mówię wam, 100-120 kilometrów, jak oni tam szli tymi obrzeżami przy rzece Jordan, żeby dojść do tego Nazaretu, przepraszam, żeby dojść do Jerozolimy. I tam Jezus im się zgubił w taki sposób, że 3 dni oni już wracali z powrotem. Wiecie, ile szli? 3 dni już szli i jeszcze nie doszli do Nazaretu. A więc zobaczcie, jakie to przestrzenie pokonywali chodząc. I ten Jezus został tam w świątyni, on tam rozmawiał, pamiętacie, z tymi kapłanami i wszyscy się dziwili, że 12-letnie dziecko, a taką ma mądrość Bożą, bo on tam recytował Boże Słowo, Jezus, tak? Nie? I kiedy ona ich, kiedy oni się wrócili do tej Jerozolimy, znowu po tych 3 dniach, pewnie znowu 3 dni zrobili drogi, więc 6 dni, okej. Okay. I co się dzieje? I Jezus wraca do nich, jest dla nich uległy i on tam wcześniej coś im powiedział, że nie wiecie, że ja muszę być w domu mojego ojca? Gdzie to mój dom? To ja tam jestem w jego domu, okej? Okay? Czyli w domu, w tej świątyni jerozolimskiej, okej? Okay? I Maria to wszystko zachowywała, wszystkie te słowa w sercu swoim, rozumiecie? Ona ciągle była gotowa słuchać i otwarta była na to, co Bóg czyni w jej życiu. Czyni przez Jezusa, małego jeszcze, prawda? To jest piękne, to jest szlachetność osoby. Ale coś jeszcze powiem wam trudnego. Jeśli Bóg daje swoje słowo, to nie znaczy, że nie będzie trudności dla mnie i dla ciebie. Bo już o pewnych trudnościach mówiliśmy. Ale nawet zobaczcie, taka trudność. Bóg dał słowo, że ona pocznie i porodzi i tak się stało. I teraz, jak wiecie pewnie z historii, z Ewangelii również, bo historia, Ewangelia jest historią też, ona z Józefem idzie z tego Nazaretu na spis ludności, który sobie cesarz wymyślił, aż z Nazaretu do Betlejem, które jest blisko Jerozolimy. Więc znowu, ona brzemienna, w takim już stanie przed urodzeniem, idzie z tym Józefem 100 czy 120 kilometrów, grzeją taki kawał. No, tak czasami rysują, że jak to ona jedzie na osiołku, a Józef tam prowadzi ten osiołek, ona jest ta brzemienna, tak? No, prawdopodobnie tak było, okej? Okay? Ale jakby nie patrzeć, słuchajcie, jaki to ciężar dla takiej brzemiennej kobietki jechać, czy iść, czy cokolwiek, taki kawał drogi, bo tam government, rząd chce, żeby oni tam poszli. No i oni idą, nie? Nie? I tam przychodzą i tam powinni, jak już przyszli do tego Betlejem, to przynajmniej powinien być jakiś hotel z kilkoma gwiazdkami, już niech będzie z 3, nie? Już niekoniecznie z 5, a już niech będzie tam all included, czyli wszystko już tam niech będzie przygotowane, nie? Rozumiecie? I jedzonko też, nie? Spanko, nie? Ale tam nie ma nic takiego i tam oni nie mają miejsca i wiecie, o co chodzi, nie? Zobaczcie, Słowo Najwyższego, Słowo Święte, Słowo, które przekonuje nas i ją przekonało, całkiem nie jest lekkie. i jakie trudności ma. I gdzieś tam znajdują jakąś pieczarę, czy tam tą stajnię, nie? I gdzieś tam w tych oborników, czy w oborze tej rodzi, nie? Co za klimat, co za śmierdzące sytuacje, nie? Nie? I tam potem no, nie ma gdzie to dziecko położyć, owinęła go w pieluszki, położyła do tego żłobu, tam gdzie te krowy, czy tam bydlęta jedzą, nie? Nie? Rozumiecie, co za warunki, co za... I wiecie co, ja nie wiem, czy Maria myślała, co za podły klimat, co za pod... no wiesz, Boże, Ty do mnie mówisz, ale jak Ty zabezpieczyłeś, no to słabo coś tutaj, rozumiecie? Nie ma takich tekstów, jak ja tu w tej chwili mówię. Rozumiecie, Maria przyjmuje to wszystko w pokorze i wykonuje to i rozważa, co się dzieje. Ale wiecie co, jeśli Bóg daje słowo, to później Bóg i zaopatruje. Bo wiecie co? Po pewnym czasie przychodzą mędrcy ze wschodu. Już nie będę tej sytuacji całej opowiadał. I czasami rysują to tak z Józefem, tym Betlejem, tym żłóbku, ten Jezusek malutki, prawda, leży. I trzej, tylko trzy dary było, prawda? Złoto, kadzidło i mira. Nie? I oni tam przy tym żłóbku składają. Tam akurat tak nie pisze, przeczytajcie w Łukasza i zobaczycie, że już Maria i Józef byli już w domu, przecież nie siedzieli cały czas w tym śmierdzącym gnoju. Nie? No, sorry za wrażenie, rozumiecie, nie? To takie romantyczne by było. Nie, nie, nie było tam takiego romantycznego gnoju. Nie? Nie? Oni wyszli stamtąd, urodziła i poszli tam i tam w domu zamieszkali. Przeczytajcie to w Łukasza. I zobaczcie, i oni tam znajdują w tym domu Jezusa i Marię, ci mędrcy, i co dają? Złoto, kadzidło, to też trochę kosztowało, mira, to był bardzo drogi olej, nie? Którym później namaszczano na przykład na śmierć, ale to można było go sprzedać, wiecie co? I co Bóg robi? Ja nie będę o tym mówił, tylko chcę tylko tyle powiedzieć, że zaopatruje ich przez tych właśnie gości ze wschodu, nie? I oni są zaopatrzeni, żeby mogli funkcjonować, bo mają kasę. Wiecie, o co chodzi? Bóg sam zatroszczył się o ich życie biedne. Nie? Nie? A po co im daje to zaopatrzenie fizyczne, materialne? Bo za parę dni Józef dostaje sen i mówi, uciekaj jak najszybciej i zabieraj dziecko i Marię i do Egiptu grzejcie, bo tu was załatwią, tu wasze dziecko załatwią. Wiecie, o co chodzi? Herod tam później wybił w okolicach Betlejem około 2000 dzieci. Bo tak szukał tego nowego narodzonego króla. Okay? I Józef znowu ma sen i znowu uwierzył i znowu usłyszał i znowu był posłuszny i znowu poszedł za tym słowem i jak rano wstali i uciekli stamtąd. Nie? I mieli zaopatrzenie w Egipcie. I możliwe, że już w Egipcie mieli hotel pięciogwiazdkowy i all included. Wszystko było tam im podane, rozumiecie? Nie wiem, czy Józef był taki, no akurat poszedł na to, ale mieli zaopatrzenie, rozumiecie, od Boga? To jest piękne, jak Pan Bóg troszczy się o swoich dzieci. No okej, okay. A więc mówię o trudnościach. To znaczy, że te trudności, jeśli Bóg coś mówi, przyjdą, ale będzie Bóg z tobą i będzie cię prowadził i wyprowadzał i będzie pokazywał swoją chwałę i swoją mądrość. Także nie bój się trudności i nie narzekaj na Boga, tylko raczej módl się, patrz, żyj z Nim i zobacz. I wsłuchuj się dalej, jak chcesz prowadzić. Patrz się na okoliczności, gdzie są drzwi otwarte, gdzie będzie Ci otwierał możliwości. Niech Ci Bóg i nas błogosławi. No i jeszcze jedną rzecz tam przeczytamy o Marii. Ewangelia Jana 2:5 to taka znana scena właśnie z Kany Galilejskiej. Ktoś już tutaj wspomniał o tym. Wiecie, co tam w Kanie Galilejskiej było? No, wszyscy Polacy to znają i wszyscy pijacy to znają, tak? A Pan Jezus tam zamienił wodę w wino. Halleluja! Super! I dobre wino, nie byle jakie tam pili. Okej, okay, prawda. I wiecie co? Jeszcze coś powiem ciekawego. Jak Pan Jezus przyjdzie z powrotem na tą ziemię, to powiedział, że od tej pory już nie będzie pił tego winoroślu, owocu z winorośli na tym świecie, ale jak przyjdzie, to będzie z nami pił dobry owoc winorośli. I czekam na Pana Jezusa, żeby dobre wino z Nim wypić. Amen. Ale nie jestem pijakiem. I też zachęcam nas, żebyśmy nie przesadzali w tych sprawach. Niemniej jednak, rozumiecie, co Pan Jezus mówi? Z Panem Jezusem wypijemy dobre wino. Okej, fajnie. Więc tutaj akurat w Kanie Galilejskiej jest taka sytuacja, gdzie tam Jezus jest ze swoimi uczniami, z matką, znamy tą sytuację i ta Maria chce, żeby coś tam Pan Jezus zrobił, ale tam Jezus do niej, pamiętacie, mówi: kobieto, co ty chcesz, jeszcze nie przyszła na mnie ta pora. On nigdy ją nawet matką nie nazywał, to jest ciekawe, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że bo on wiedział, kim on jest, tak? Jednak matka jego, kiedy wiedziała, że tam jest Pan Jezus, a jest jakiś brak, jest jakiś problem, to wiedziała, że Jezus ma moc zaradzić temu problemowi. A problem był akurat z winem, okej? Okay? Więc czytaj to, drugi rozdział, piąty werset.
Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie.
Rozumiemy? Chodzi tutaj o tą szlachetność tej osoby, a o tą wiarę tej osoby, o jej to, że ona była miła sercu Bożemu, to, że ona myślała i tutaj w tym wypadku bardzo wyraziście skierowuje wzrok na kogo? Módlcie się do mnie, zdrowaś Maria. Nie? Tak? Tutaj ona zawsze skierowała wzrok na Jezusa Chrystusa. Rozważała to, co z Jezusem było, co tam Jezus mówił. Okay? I teraz mówi, teraz słuchajcie wy, zobaczcie, co on wam powie, to wy to zróbcie. Tak? O to chodzi? O to chodzi. Nie? I co? I on im powiedział, co oni mają zrobić i mieli wino. O, i to był pierwszy cud, jaki Jezus dokonał, jak pamiętacie. Okay? A więc to jest ważne. Maria nie skierowuje wzrok na siebie, ale skierowuje wzrok na swego Zbawiciela i ich Zbawiciela. Bo wiecie co? On ich tutaj zbawia, czyli uratowuje, ratuje w ich tych sytuacjach doczesnych, bo oni nie mieli już wina. Nie? Ratuje, ratownikiem jest. Nie? Nie? Co? To jest piękne, już nie chcę o tym mówić więcej, ale rozumiemy, o czym mówimy. Szlachetność tej osoby, ona jest, skierowuje wzrok na Jezusa. Dobrze, a mam zadanie domowe dla nas, już pewnie jesteście na tym linku. Przeanalizuj postawę ludzi opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza i zobacz, jak ci ludzie podobali się Bogu, dlatego, bo ich Bóg użył. A już tak przypomnę, Zachariasz, Elżbieta, oczywiście Maria, Józef, a tam jeszcze był Symeon, Anna, ktoś tam może jeszcze, popatrzcie. I zobaczcie my, jakie oni mieli cechy, jakie mieli otwartość, jaką mieli postawę. Oni byli bardzo podobni do Marii w postawie przed Bogiem. I pewne rzeczy tam może są uwypuklone. Jakie? Wiecie, po co to mamy przeanalizować? Bo my chcemy podobać się Bogu. Aby Bóg nas miał upodobanie i aby na nas wpływał pokój Boży i Boże prowadzenie i Boże objawienie, Boże Słowo, zrozumienie, jak żyć w tym twardym świecie. Wiesz, dla tych, którzy są bardziej ambitni, przeanalizuj więcej osób, które są opisane w Piśmie Świętym. Tak jak mówiliśmy wcześniej o Noe czy Dawidzie, oni byli mili Bogu, bo coś reprezentowali przed Bogiem, coś robili, jakoś żyli specyficznie, że Bóg miał w nich aprobatę i na nich spoczęło błogosławieństwo i Bóg ich używał. Okej? Więc Bóg przygotowuje nas na trudniejsze czasy, na trudne czasy, bo idą trudne czasy. Tak, kochani, przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, drugim przyjściem, idą trudne czasy. I na razie jeszcze mamy cieplarniane warunki, jeszcze mamy pełne chyba lodówki i wszystko jest ok, ale nie wszędzie tak wszystko jest ok. Tutaj są bracia z Ukrainy i wiedzą, jak tam się, co tam się dzieje, ile tam ludzi ginie i jaka jest tragedia. Bo to spełniają się te twarde proroctwa, wieści wojenne i bunty narodów. I to dotrze wszędzie w rezultacie. Na razie tam do miejsca, ale tam Pan Jezus powiedział, miejscami będą. No to też znaczy, że nie wszędzie. Ale w rezultacie przyjdzie wielki kryzys wszędzie i w rezultacie wciągnie się świat w wielkie wojny. Wiecie? Takie są trudne czasy, więc zbliżają się te trudne czasy. I Maria żyje w tych trudnych czasach, w okupacji rzymskiej. Ale Pan jest z nią i Pan ją prowadzi, i Pan daje słowo. I teraz zobaczcie, w liście do Hebrajczyków 4,16, poproszę, przeczytaj.
Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze.
Rozumiemy? Dzisiaj z powodu zasług Jezusa Chrystusa mamy dostęp do tronu łaski. Wiecie, gdzie jest tron łaski? W niebie. I czasami tak się modlę. Ojcze, przynoszę do Ciebie na rękach modlitwy sprawy moje, czy sprawy tych ludzi, o których się modlę, i kładę na Twój święty ołtarz, abyś Ty tam z tronu łaski mógł położyć swoją wszechmogącą rękę i pobłogosławić tą sprawę, popilotować tą sprawę, rozwiązać tą sprawę, uzdrowić tego człowieka. Tak? I wiecie co? I doświadczamy w naszym zborze sporo Bożego działania, chwały Bożej, bo przystępujemy w modlitwie w imieniu Jezusa Chrystusa do tronu łaski, i z tego tronu łaski otrzymujemy miłosierdzie i łaskę zapewniającą pomoc w jakiej porze? W stosownej porze, czyli w odpowiedniej porze, w odpowiednim czasie Bóg daje odpowiedzi, rozwiązania tych sytuacji. Mamy dostęp do Boga w tych trudnych, nastających czasach. Chwała Bogu. I dlatego też w objawieniu Jana 3,10 jest tam powiedziana taka myśl, która mówi, że przyjdą czasy trudne, próby na cały świat i na Kościół, a Pan Bóg, Jezus Chrystus, będzie nas pilotował, prowadził w tych trudnych czasach i nawet ochroni. I przeczytaj 3,10, objawienie Jana.
Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
Tak, rozumiemy, co tu jest powiedziane? A, przyjdzie na cały świat. Niektórzy chrześcijanie mówią, nie, my to zostaniemy porwani i nie będzie nas dotykało. Nie wiem, rozważ to, bo myślę, że to jest bardzo trudna, fałszywa doktryna, którą tak się cieszą wielu. Będzie przeniesienie nas na drugą, do Chrystusa. Ponieważ żyjemy w różnych miejscach świata, Chrystus przyjdzie w konkretne miejsce, w Jerozolimę, na Górze Oliwną. Tak? I tam później, 25 rozdział na przykład Izajasza mówi, będzie tam uczta weselna. I przeniesieni będziemy tam do Niego i będziemy razem z Nim. Ale musimy przygotować się na ciężkie czasy, kochani, i próby. Tak? I czekamy na przyjście Chrystusa, który nas zabierze i przeniesie, kiedy przyjdzie na tą ziemię powtórnie. I wtedy z nami będzie pił owoc winorośli na tej ziemi. Tak jest, o czym mówiliśmy. I rozważajcie te rzeczy, bo wiele jest takich, już powinniśmy być porwani, już wszystko jest gotowe, już tylko, i będzie to napięcie rosło wśród wielu chrześcijan. Tymczasem będziemy musieli przejść przez cierpienia i próby. I tak nas Pismo Święte całe uczy, i Stary, i Nowy Testament, aż przyjdzie Chrystus i zakończy ten bałagan świata. Ale w godzinie próby i trudnościach sam Pan Bóg będzie nam towarzyszył, tak jak towarzyszył Marii i Józefowi, i ich chronił, i ich nawet obdarzał kasą, że tak powiem, finansowo, materialnie, i ochroną swoją, i objawieniem sennym czy jakimkolwiek, i prowadzeniem. Tak jest. I będzie tak z nami, jeśli będziemy trwali w słowie i w modlitwie, chodząc w duchu z Bogiem, szukając Jego prowadzenia i objawienia. I ono przyjdzie. Tak? A dlatego też zobaczcie drugi Kronik 16,9. Proszę, przeczytaj.
Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim.
Rozumiemy? Pan patrzy się na ten cały świat i na tą całą ludzkość, na tych ludzików, na nas, na mnie, na ciebie. Tak? I On patrzy, kto jest, ma serce otwarte. I On chce wzmacniać tych, którzy właśnie tym szczerym sercem Go szukają, prawdziwie Go szukają. Jesteś tą osobą? Myślę, że jesteś, i bądź, i rozwijaj się w tym szukaniu. Więc na koniec jeszcze przeczytaj ten Psalm 139, 23 werset. To jest moja modlitwa, niech będzie ona Twoją modlitwą. To była modlitwa Dawida. Proszę.
Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną.
Wiecie, o co ten Dawid się modli? Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady? Tutaj na przykład taka myśl. Jak to? Wiecie co? Mówię wam, że na YouTubach i na tych internetach i może od innych ludzi słyszymy chrześcijańskie zwiedzenie ducha, który nie jest z ducha Bożego. I dlatego też trzeba bardzo na to wszystko uważać. Czy nie dałem się wkopać w jakąś doktrynę, która ona nie wypływa tak naprawdę z objawienia Słowa Bożego, prawdziwego Słowa Bożego. Tam próbują różnorako udowodnić różne rzeczy. Nie? Okay. Ale ty jesteś odpowiedzialny. Nie tylko, że to był, o, bo to ciekawy mówca. I rzeczywiście wiele może ciekawych rzeczy mówił. Właśnie. A więc badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, zobacz, jak ja wyglądam. Chcę zobaczyć siebie w twoich oczach i zobacz, czy czasem nie dałem się gdzieś tam prowokować czy prowadzić. Bo świat wprowadza nas w zwiedzenie, ale i świat chrześcijański, który nie w duchu jest, może też wprowadzić w zwiedzenie pewnych spraw. Dlatego Psalm 19, 15 werset, to będzie już zakończenie. Przeczytaj.
Niech znajdę upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój.
To cóż, przyszło nam chyba się pomodlić tymi słowami. Badaj mnie, Boże, popatrz, jak wyglądam, daj mi objawienie, czy ja rzeczywiście dobrze to rozumiem, a ja chcę zrozumieć Ciebie. Wsłuchuj się w słowo, nie tylko w tych mówców, sprawdzaj to wszystko. Ja? I to, co wyrażam swoimi ustami, niech będzie dla Ciebie aprobatą, bo Ty jesteś Panem, Ty jesteś tą opoką, skałą, którym się opieram. Ty odkupiłeś mnie krwią Chrystusa. Do Ciebie należę. Z Tobą się chcę rozwijać. Tobie chcę się podobać. A Ty pobłogosław moje, nasze życie dla Twojej chwały. Amen.